Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8, w miejscu unikalnym w skali ogólnopolskiej, z zachowanymi śladami po dawnym areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. To właśnie tutaj, na Strzeleckiej 8, w latach 1945-48 przetrzymywano i brutalnie traktowano działaczy polskiego podziemia niepodległościowego. Na co dzień odwiedzający Izbę Pamięci Strzelecka 8 mogą odbyć wędrówkę po celach dawnego aresztu i zobaczyć w nich to, co jest na Strzeleckiej najcenniejsze, czyli inskrypcje. Dziś chcielibyśmy Państwu zaproponować rozmowę z panem Stanisławem Płużańskim, autorem książki Mróz, głód i wszy – życie codzienne wyklętych, która wpisuje się w tematykę Strzeleckiej 8. Pan Stanisław Płużański jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku historia. Pracuje w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej w dziale dokumentacji. Jest działaczem Fundacji Łączka. Współpracuje z kilkoma czasopismami, między innymi z miesięcznikiem Nasza Historia. Zajmuje się badaniem podziemia antykomunistycznego, a w szczególności losami żyjących żołnierzy wyklętych. Witam pana bardzo serdecznie na Strzeleckiej 8.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Książka poświęcona jest życiu codziennemu żołnierzy wyklętych. Stąd moje pierwsze pytanie do pana. Dlaczego zajmuje się pan tą tematyką? Czy jest ona panu w jakiś sposób bliska?
Jeżeli chodzi o mój związek z tematyką żołnierzy wyklętych i tematyką podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, to ten temat był obecny po prostu w moim domu w zasadzie odkąd pamiętam, ponieważ zarówno mój dziadek, jak i ojciec byli niejako związani z tą tematyką. Mój dziadek działał w grupie wywiadowczej rotmistrza Witolda Pileckiego po wojnie i zbierał informacje dla drugiego korpusu i dla Władysława Andersa. A z kolei mój ojciec Tadeusz Płużański również zajmował się właśnie upamiętnianiem żołnierzy wyklętych i dokumentowaniem zbrodni komunistycznych, wyszukiwał tych funkcjonariuszy aparatu bezpieki, którzy właśnie jeszcze przeżyli, i odkrywał ich karty historii, więc ta tematyka była cały czas w domu obecna i w miarę jak tam podrastałem, to coraz bardziej się tym interesowałem, co skierowało mnie na studia historyczne, a tam no, w zasadzie już od samego początku wiedziałem, że będę chciał się zajmować żołnierzami wyklętymi. I jeżeli chodzi o temat mojej książki, to w chwili, w której coraz bardziej zagłębiałem się w tematykę wyklętych, w tematykę podziemia antykomunistycznego, to zorientowałem się, że w zasadzie wszyscy skupiają się na organizacji tych oddziałów, na bitwach, na tej szeroko rozumianej idei, jaka im przyświecała, co oczywiście jest bardzo ważne, ale w zasadzie wszędzie, miałem wrażenie, była pomijana ta codzienność i to, w jaki sposób oni funkcjonowali na co dzień, ponieważ no, bitwy, w których brały udział oddziały partyzanckie, nawet jeżeli miały miejsce, załóżmy, raz w tygodniu, czy nawet kilka razy w tygodniu, no to przez resztę dnia i resztę czasu oni w jakiś sposób musieli funkcjonować. I to w zasadzie nigdzie nie było opisane, dlatego zacząłem zagłębiać się w ten temat i tak w zasadzie powstał pomysł na moją książkę.
A czy był ktoś lub coś, co pana szczególnie zainspirowało do napisania książki?
Do napisania książki szczególnie zainspirowały mnie wspomnienia zaporczyków, czyli partyzantów Hieronima Dekutowskiego Zapory, bo właśnie podczas czytania tych wspomnień zorientowałem się, że tak między wierszami oni właśnie opowiadali o tych aspektach, które zupełnie nie były mi znane i które w ogóle nie wybrzmiewają w różnego rodzaju książkach. Czyli właśnie o tej codzienności i w miarę jak właśnie czytałem te wspomnienia kolejnych partyzantów, to wtedy zdecydowałem, że muszę coś o tym napisać. No i że przede wszystkim muszę przeprowadzić wywiady, muszę odnaleźć tych jeszcze żyjących żołnierzy wyklętych i zapytać ich stricte o to życie codzienne. I na tym się skupić w rozmowach z nimi, żeby uzyskać jak najwięcej informacji, ponieważ no, ta baza źródłowa, która była dotychczas, w moim przekonaniu nie była wystarczająca, żeby napisać książkę.
Czytając pana książkę, zauważyłam, że wykorzystał pan w niej źródła różnej proweniencji. Czy mógłby pan powiedzieć nieco o tym, na jakich źródłach pan oparł swoją książkę? Jakiego rodzaju to były źródła?
Przede wszystkim zacząłem właśnie od wydanych wspomnień członków podziemia niepodległościowego, w których znalazłem zdecydowanie najwięcej informacji. Na szczęście tych wydanych wspomnień jest dosyć dużo. Oprócz tego no, musiałem jakoś zweryfikować te informacje, więc starałem się poprzez różnego rodzaju monografie naukowe dotyczące tych oddziałów, no i przede wszystkim dokumenty wytworzone przez aparat komunistyczny, które teraz się znajduje w archiwum IPN-u, ale właśnie głównym źródłem były wywiady, które przeprowadziłem osobiście. Tutaj właśnie widać zdjęcia kilku moich rozmówców, z którymi rozmawiałem na ten temat. No i właśnie z nimi przeprowadzałem takie długie, wielogodzinne rozmowy, podczas których oni mi opowiadali o tym właśnie, jak wyglądało życie w lesie po wojnie i to było główne moje źródło.
Wspomniał pan o rozmowach, które przeprowadzał z żołnierzami podziemia niepodległościowego. Czy to były rozmowy emocjonalne? Jak one przebiegały?
Same rozmowy oczywiście tak, były emocjonalne i w zasadzie nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłem. To jednak taki dotyk historii i rozmowa z osobami, które faktycznie przeżyły tamten czas, uświadomiły mi, jakie straszne to były czasy i jak ci ludzie musieli być silni i w zasadzie niepodrabialni, że udało im się funkcjonować w tak ekstremalnych warunkach, o czym jeszcze później, jak rozumiem, będziemy rozmawiać. Ale chciałem też powiedzieć, że samo dotarcie do tych ludzi nie było rzeczą łatwą, ponieważ oni doświadczeni tym wszystkim, zarówno trudami życia w oddziale, zarówno temu, co się działo właśnie w czasie ich walki, ale przede wszystkim po tym wszystkim, jak wpadali po kolei w ręce komunistycznych oprawców, w miarę jak byli przez całe swoje życie wyklęci, jak byli skazani na poniewierkę. I to wszystko powodowało, że ci ludzie w znacznej większości przypadków, jak nie prawie wszyscy, są strasznie nieufni. Bardzo ciężko jest w ogóle przekonać ich do rozmowy, bardzo ciężko jest ich przekonać, żeby wpuścili kogoś nieznajomego do swojego domu. Więc na ogół przede wszystkim ktoś musiał mnie polecić, ktoś musiał zaświadczyć, że nie mam złych intencji, że mogą mi zaufać, a bardzo często ta osoba nawet musiała być obecna przy tej rozmowie, ponieważ do tego stopnia nie ufają nieznajomym, ale w chwili, w której już wpuszczali mnie do swojego domu i w miarę upływu czasu, jak otwierali się przede mną, no to opowiadali coraz chętniej o tych wydarzeniach i to były na pewno rozmowy bardzo, bardzo przejmujące.
W jakich oddziałach walczyli żołnierze wyklęci, z którymi pan rozmawiał? Czy mógłby pan nakreślić życiorysy niektórych z nich?
Tak, ja pisząc, przygotowując się do napisania tej książki, zorientowałem się, że temat tego życia codziennego jest na tyle obszerny, że prawdopodobnie nie dam rady opisać, jakby przyjrzeć się życiu codziennemu we wszystkich oddziałach partyzanckich, jakie działały po II wojnie światowej, ponieważ no, mówimy jednak o no, 20 tysiącach ludzi żyjących w lesie. Ale dlatego też chciałem się skupić właśnie tylko i wyłącznie na tych oddziałach, których żyjących żołnierzy jeszcze znalazłem, ale też dlatego starałem się jak najwięcej ich znaleźć i z jak najbardziej różnych oddziałów. Najwięcej ludzi udało mi się znaleźć działających na Lubelszczyźnie, przede wszystkim pod komendą Hieronima Dekutowskiego Zapory i Zdzisława Bruńskiego Uskoka. Tutaj wydaje mi się, że takie najbardziej barwne postacie, które tam działały, to był Wacław Szacoń, przyjaciel ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka Lalusia. Wacław Szacoń przez lata pomagał oddziałom, uczestniczył w różnego rodzaju akcjach, ale przede wszystkim skupiał się na działalności takiej wywiadowczej, można powiedzieć. Fotografował posterunki UB i MO i zbierał informacje dla oddziałów, a później jak sam był zagrożony aresztowaniem, wstąpił do oddziału partyzanckiego i został złapany dopiero w 1949 roku. I dopiero jak później wyszedł z więzienia, to nadal utrzymywał kontakt z Lalkiem, więc on był naprawdę gigantyczną skarbnicą wiedzy, ponieważ był w stanie nakreślić mi obraz podziemia od tego 1944 roku, od samego początku do w zasadzie samego końca. Oprócz tego warty wspomnienia jest tutaj osoba, która była tam na jednym z pierwszych zdjęć, to był Marian Pawełczak-Morwa, który przeszedł z kolei cały bojowy szlak Zapory, u którego był jeszcze w czasie okupacji niemieckiej w 1944 roku i walczył u jego boku większą część czasu jako jego adiutant do 1947 roku, kiedy ujawnił się mimo tego, że kompletnie nie wierzył w zapewnienia komunistów o tym, że będą respektować zasady amnestii z 1947 roku, ale ze względu na to, że już dwóch jego braci, również służących wcześniej w oddziale Zapory, zginęło w walce z komunistami, Zapora obiecał jego matce, że choćby nie wiem co, to Morwę wyprowadzi z lasu żywego, więc Zapora w 1947 roku po prostu mu kazał pod groźbą niewykonania polecenia swojego dowódcy, kazał mu się ujawnić i tylko dlatego prawdopodobnie Morwa dożył naszych czasów. Oprócz tego udało mi się dotrzeć do kilku partyzantów z Małopolski. Tu przede wszystkim właśnie był Kazimierz Paulo, pseudonim Skała, i Włodzimierz Bystrzycki, pseudonim Dzielny, którzy byli dowódcami kompanii u Józefa Kurasia Ognia. To było też o tyle ciekawe, że mogłem poznać perspektywę już dowódców, którzy mieli pod sobą jakąś ściśle określoną liczbę ludzi, ale także Józefa Oleksiewicza, pseudonim Groźny, który walczył w kilku oddziałach partyzanckich w Małopolsce, skończył w oddziale NSZ Jana Dubaniowskiego Salwy. Udało mi się dotrzeć do żołnierzy Brygad Wileńskich, do Lucjana Deniziaka z 3. Brygady Wileńskiej Burego, do Lidii Lwow-Eberle, czyli towarzyszki życia Łupaszki, która przeszła cały szlak 5. Brygady Wileńskiej przez Wileńszczyznę, Białostoczyznę, Bory Tucholskie i Warmię i Mazury. Udało mi się dotrzeć do Olgierda Zawadzkiego, który służył w sformowanej na Białostoczyźnie 6. Brygadzie Wileńskiej, ale także na przykład do Tadeusza Michalskiego, który walczył w oddziale Eugeniusza Kokolskiego z terenów centralnej Polski, bo z okolic Łodzi. Dlatego udało mi się zebrać zebrać ludzi z wielu miejsc Polski, z naprawdę różnych oddziałów, czy to bezpośrednio podlegającym strukturom poakowskim, czy przedstawicielom podziemia narodowego, czy też całkowicie niezależnym jednostkom, które nie miały kontaktu z żadną większą konspiracją, większą organizacją konspiracyjną, więc udało mi się uzyskać taki obraz, no wydaje mi się uniwersalny dla całego podziemia, mimo iż nie zgłębiałem losów wszystkich oddziałów partyzanckich, to jestem przekonany, że ten obraz, który udało mi się uwiecznić w tej książce, dotyczy całego podziemia antykomunistycznego po wojnie.
Powiedział pan, że książka powstała między innymi dzięki rozmowom, które udało się panu przeprowadzić z żyjącymi żołnierzami wyklętymi. Jakie korzyści i problemy pana zdaniem wynikają z wykorzystania tego typu materiałów źródłowych?
Największy problem był, nie dotyczył samej rozmowy, tylko właśnie tak jak wspomniałem, samego dotarcia do moich rozmówców, ale jeżeli chodzi o już samą rozmowę, to moim zdaniem największym tutaj przeciwnikiem jest czas, ponieważ no jednak kilkadziesiąt lat minęło i w większości byli to ludzie najmniej, no to powyżej 80 roku życia, więc mówimy o osobach naprawdę wiekowych. Najstarsza Lidia Lwow, z którą rozmawiałem, miała prawie 100 lat, kiedy z nią rozmawiałem. I tutaj jedyne, co mnie ratowało w zasadzie, to tematyka, którą chciałem z nimi poruszyć, ponieważ nie pytałem ich często o jakieś konkretne wydarzenia, o konkretne bitwy czy konkretne nazwiska, bo z tym by mieli już naprawdę duży problem, tylko rozmawialiśmy o sytuacji, w której oni, w której żyli, w której tkwili przez długi okres czasu, co najmniej parę miesięcy, więc pod tym względem było łatwiej, że to się faktycznie mogło i wyryło w pamięć im. Było czymś na tyle ekstremalnym, na tyle wymagającym od nich, że doskonale pamiętali, mimo iż tak jak wielokrotnie podkreślali, mało kto ich o to pytał. To jednak oni pamiętali i bardzo się cieszyli, że ktokolwiek poruszał tę tematykę, więc problemy wynikające z takich rozmów to oczywiście zawsze trzeba wychodzić z założenia, że te takie negatywne karty czy negatywne aspekty tego życia w oddziale partyzanckim mogły nie być przez nich poruszane. Tutaj moi rozmówcy wybierali różne drogi. Niektórzy, jak na przykład właśnie Lidia Lwow-Eberle, w zasadzie przedstawiała, mimo iż mówiła o rzeczach często strasznych, to w zasadzie mówiła o tym jako takim obozie harcerskim, że mówiła, że no było trudno, było czasami ciężko, ale dawaliśmy radę, myśleliśmy o wolnej Polsce i to nam dawało siły i ja się tam niczego nie bałam i wszystko było dobrze. Do tego stopnia często właśnie powtarzała tego typu zdania, że jej córka, która była obecna podczas tej rozmowy, już w pewnym momencie nie wytrzymała i właśnie zaczęła się wtrącać i mówiła: mamo, przecież mówiłaś, że było tak strasznie, że aż chciałaś odejść i tylko Łupaszka cię powstrzymywał, żeby w ogóle dotrwać do końca walki, żeby zostać w tym oddziale. Więc z upływem lat wiele z tych osób ulegało takiej manierze relatywizowania tych problemów, które ich spotykały, ale wydaje mi się, że większość z tych osób nawet też mimowolnie zdradzała te realne problemy, jakie ich spotykały i wiele osób otwarcie mówiło o wielu problemach, które dotyczyły ich i często takich problemów, można powiedzieć, mało chwalebnych. Chociaż oczywiście trzeba podkreślić, że różnie oddziały partyzanckie wychodziły z tych problemów i oni też podkreślali to, że tak jak właśnie myślę, że jeszcze do tego przejdziemy, ale właśnie różne problemy z dyscypliną czy czy z tym, żeby w zasadzie nie przekształcić się w taką bandę rabunkową, dotykały każdego oddziału, ale moi rozmówcy podkreślali, że ich dowódcy do samego końca walczyli z tym, żeby oni byli jak najbardziej zdyscyplinowani i karni.
Tak jak pan zaznaczył, oddziały borykały się z różnymi problemami. Między innymi takim problemem było zaopatrzenie w broń. Czy mógłby pan powiedzieć, jakiego rodzaju broni używali żołnierze wyklęci, skąd tę broń pozyskiwano i czego w zakresie uzbrojenia najbardziej brakowało?
Tak, znaczy, jeżeli chodzi o samą broń, to większość moich rozmówców, i tak też wynikało z informacji, które pozyskiwałem, to sama broń nie była problemem, ponieważ w wyniku przejść frontów przez tereny Polski i w wyniku okupacji i zbierania sukcesywnego przez podziemie już w czasie wojny broni, to tego wszystkiego było pod dostatkiem w Polsce. Było to zresztą dosyć dużym problemem, że właśnie ta broń w zasadzie w pewnym momencie była ogólnodostępna i w każdej wiosce znalazł się ktoś, kto miał jakiś pistolet czy karabin. Największy problem, z jakim borykały się oddziały partyzanckie, była amunicja. W chwili, w której oni musieli regularnie przeprowadzać akcje zbrojne, to faktycznie każdą sztukę amunicji oni cenili, każdą liczyli i starali się jak najmniej jej zużywać podczas akcji. I tutaj na początku oni korzystali głównie z broni niemieckiej, którą mieli jeszcze z czasów wojny, no ale sukcesywnie wraz z upływem lat coraz bardziej niejako przestawiali się na broń sowiecką. No i tutaj najbardziej popularne w zasadzie były ręczne karabiny maszynowe i wszystko to, co byli w stanie nosić ze sobą. Więc i granaty czy różnego rodzaju broń przeciwpancerna, no to już był raczej luksus. Więc mimo iż też z biegiem lat, kiedy te oddziały partyzanckie były jednak coraz mniej liczne, w wyniku i amnestii, i przeciwdziałania ze strony aparatu represji, to tej broni na partyzanta przypadającej było coraz więcej, ale no, amunicja była problemem przez cały czas.
A jak wyglądała sytuacja z aprowizacją oddziałów partyzanckich? Czy oddziały otrzymywały żywność, czy ją kupowały? Co było podstawą wyżywienia i jakich produktów żywieniowych najbardziej brakowało?
Czy tutaj niestety moja odpowiedź będzie bardzo, bardzo prosta, ponieważ braki oni odczuwali w zasadzie we wszystkim i zdobycie jakiekolwiek pożywienia było problematyczne, co wynikało z bardzo prostej przyczyny, czyli po prostu w zasadzie całe polskie społeczeństwo po wojnie cierpiało na niedobór żywności. Przez lata okupacji te pola uprawne ulegały zniszczeniu, ludzie nie mogli normalnie się właśnie skupić na tym, żeby ją wytwarzać, produkować, więc w całej Polsce panowała skrajna bieda i szczególnie właśnie na wsi był po prostu problem z tym, co jeść, a partyzanci, każda jednostka partyzancka opiera się w tym wypadku na ludności cywilnej, na obszarze, na którym działa, więc partyzanci musieli liczyć na to, że po prostu ci ludzie odejmą sobie od ust i przekażą im to, co mają. Więc oczywiście w miarę możliwości oddziały partyzanckie starały się jakoś kupować żywność od ludzi, u których mieszkali, u których nocowali, u których przebywali. No jednak nie zawsze to było możliwe, ponieważ jednak skądś też pieniądze musieli pozyskać. Do tego były potrzebne akcje zaopatrzeniowe, musieli po prostu przeprowadzić taką akcję na jakiś urząd gminny i pozyskać te fundusze, co też było ryzykowne i też zwracało uwagę Urzędu Bezpieczeństwa i sprawiało takie zagrożenie, że komuniści ich wytropią. Ale tak jak na przykład Hieronim Dekutowski-Zapora działał w swoich rodzinnych stronach, działał na Lubelszczyźnie, gdzie już w czasie wojny był okryty sławą i jego partyzanci, nawet jeżeli nie mieli tych funduszy, żeby jakoś zrekompensować ludziom to, że zabierają im jedzenie, no to ludzie im mimo wszystko chętnie dawali, ponieważ wiedzieli o tym, że to są swoi, mówiąc kolokwialnie. No to na przykład jak czytałem o 5. Brygadzie Wileńskiej działającej na terenie Borów Tucholskich, no to tam już Łupaszka przestrzegał swoich podkomendnych, że za każde jedzenie muszą oddawać pieniądze, ponieważ to są tereny, gdzie oni nie są znani, gdzie nikt o nich nie słyszał i z perspektywy tych ludzi może być tak, że przychodzą obcy ludzie i zabierają ich jedzenie. Więc tam oni składli bardzo duży nacisk na to, żeby zawsze oddawać, zawsze płacić za to, jak pobierali to jedzenie. I te problemy z pozyskaniem jedzenia doprowadzały do takiej sytuacji, że były nawet w ramach oddziałów wydzielone jednostki, które skupiały się na tym, żeby właśnie zdobyć to zaopatrzenie. Żeby najpierw właśnie wykonać tą akcję mającą na celu pozyskanie pieniędzy, a później znalezienie jakiejś wsi, gdzie tego jedzenia jest na tyle dużo, że starczy na wyżywienie oddziału partyzanckiego. Więc to były problemy, których nie dało się rozwiązać. Oni w zasadzie większość czasu chodzili głodni. Moi rozmówcy właśnie wspominali, że zdarzało się tak, że parę dni oni chodzili, maszerowali i nie mieli co jeść, bo też nawet jeżeli jakimś cudem udawało im się zdobyć jakieś pożywienie, to często to nasilenie obław było na tyle duże, że oni nawet nie mieli czasu, żeby na spokojnie usiąść i przygotować sobie posiłek. Też w 1947 roku właśnie Marian Pawełczak-Morwa opowiadał taką całkiem fajną ciekawostkę, wiele mówiącą, że w chwili, w której tego wojska było tak dużo i oni ukryli się w lesie i nawet nie mogli podejść do żadnej wioski i poprosić o jakieś jedzenie i w zasadzie pozostali bez żadnej możliwości jedzenia i uratował ich jeden partyzant pochodzący z Wileńszczyzny, który po prostu umiał przyrządzić muchomory tak, żeby były jadalne i nikt tego w okolicy nie umiał, więc w tym lesie były te muchomory, ponieważ miejscowi też ich nie ruszali, więc właśnie przez jakiś czas oddział żył na samych muchomorach i w ten sposób jakoś udawało mu się przetrwać, ale to też pokazuje właśnie jak duże, jak palące to były problemy.
A jak wyglądało zaopatrzenie w odzież? Czego najbardziej brakowało?
Odzież też była problematyczna, zwłaszcza zimą, kiedy już trzeba było zaopatrzyć się w jakieś ciepłe rzeczy, które pozwoliłyby im na często całonocne marsze, forsowne marsze, często kilkudziesięciokilometrowe przy śnieżycy, przy minusowych temperaturach. Ale najbardziej palącym problemem było pozyskanie butów, które najczęściej się zużywały i tak jak oni mówili, że najlepsze te niemieckie buty to wytrzymywały jak najdłużej i zawsze właśnie jeżeli była możliwość zdobyć jakieś niemieckie buty, to był najbardziej pożądany towar, ale właśnie przez to, że oni tak dużo się musieli poruszać, być tak mobilni, to te buty najszybciej się zużywały i cały czas musieli szukać nowych.
Rozmawialiśmy już o problemach związanych z bronią, z pożywieniem, z odzieżą. Pozostaje pytanie dotyczące tego, gdzie spali żołnierze wyklęci, jakie były rodzaje zakwaterowania i czym one się różniły.
Tu w zasadzie można powiedzieć było największe zróżnicowanie, ponieważ zależało stricte od tego, gdzie dany oddział funkcjonował i działał, bo różna była sytuacja u partyzantów Józefa Kurasia Ognia, którego naturalnym schronieniem były góry. Tutaj zresztą widzimy partyzantów ognia na postoju, wydaje mi się, że w Gorcach. Więc oni ze względu na to, że były tam trudno dostępne miejsca w górach, mogli sobie pozwolić na budowanie stałych obozowisk, do których po prostu po każdej akcji wracali. Prędzej czy później te obozowiska i tak były lokalizowane przez komunistów, były organizowane obławy i oni musieli co jakiś czas te obozowiska zmieniać. Ale tam mogli sobie faktycznie pozwolić na najbardziej takie stałe bazy. Z kolei partyzanci Zapory strasznie narzekali na miejsce, w którym przyszło im działać. Mówili, że nie dość, że właśnie nie mieli gór, to jeszcze te lasy na Lubelszczyźnie, na północnej Lubelszczyźnie nie były tak gęste, żeby oni mogli się tam schować, więc w zasadzie oni przez cały rok musieli polegać na ludności cywilnej i po prostu przychodzić na wieś i spać po prostu u ludzi w stodołach. W takim wypadku oni na ogół przychodzili z samego rana do wioski, obstawiali całą, wyznaczali wartowników, nikt nie mógł opuszczać tej wsi do momentu, kiedy ostatni partyzant stamtąd nie wyszedł, no i tam właśnie udawali się na spoczynek i następnego, po upływie całego dnia, jak już zaczynało się ściemniać, no to już wtedy właśnie pod osłoną nocy mogli wyruszyć dalej. Ale pierwszą taką ich takim docelowym miejscem, gdzie oni starali się w ogóle funkcjonować, gdzie starali się działać, były duże kompleksy leśne. To najlepiej widać na przykładzie 5. Brygady Wileńskiej, która zaraz po tym, jak przedostała się na zachód z obszaru Wileńszczyzny, no to oni się zatrzymali w okolicach Białowieży, ponieważ były tam na tyle duże kompleksy leśne, że oni, nie znając do końca tamtego terenu, byli w stanie się tam schować. I w chwili, w której Łupaszko postanowił wznowić swoją działalność, to nie bez powodu właśnie wybrał Bory Tucholskie, które były takim najbardziej sprzyjającym terenem w chwili, w której chciał wznowić działalność na Pomorzu. Więc oni w chwili, w której byli pozbawieni swojej takiej naturalnej bazy ludnościowej, która by ich znała i która by za nich po prostu w ciemno ręczyła, to musieli poszukać dużych kompleksów leśnych, w których mogli się schować, w których mogliby wybudować jakieś ziemianki i tam przeczekać jakiś trudniejszy czas.
Czy w kontekście warunków bytowych żołnierzy wyklętych można mówić o jakiejkolwiek higienie osobistej?
No, higiena osobista, tak jak wszystkie te rzeczy, o których już tutaj wspominałem, była mocno problematyczna. To w ogóle wydaje mi się, że jest najstraszniejsze w tym wszystkim, że oni mieli problem z zaspokajaniem każdej swojej podstawowej potrzeby, każdej takiej ludzkiej potrzeby do normalnego funkcjonowania, no to oni o to wszystko musieli walczyć. Żeby się umyć, to albo potrzebowali jakiegoś potoku górskiego, czy musieli właśnie mieć jakieś jezioro tuż obok i za każdym razem, no, albo też oczywiście u ludzi, oni często, na ogół u ludzi się myli, ale za każdym razem, jak oni się decydowali na takie coś, to była skomplikowana w zasadzie operacja, ponieważ często stosowali taki schemat, że tylko 1/3 się myła, a w tym czasie 2/3 było gotowe do podjęcia walki w chwili, w której komuniści by przypuścili na nich atak, w chwili, w której miałaby miejsce jakakolwiek obława. I w zasadzie ci, którzy się myli, też cały czas musieli być w gotowości, cały czas mieć przy sobie karabin i w razie czego musieli być gotowi do podjęcia walki. Więc w zasadzie nawet coś takiego jak umycie się było rzeczą ryzykowną i czymś, na co musieli, czymś, do czego potrzebowali takich sprzyjających warunków, żeby w ogóle się ośmielić to przeprowadzić. No, musieli być u zaufanych ludzi w zaufanej wiosce, u której wiedzieli, że nikt nie pójdzie do pobliskiego posterunku MO czy UB i nie doniesie, że partyzanci się tam znajdują, i dopiero wtedy w zasadzie oni mogli się umyć.
Czy te warunki bytowe, o których pan dotąd mówił, wpływały na stan zdrowia żołnierzy wyklętych?
Jeżeli chodzi o stan zdrowia, to tak mi się przynajmniej wydaje, że kluczowy w tej sytuacji był wiek partyzantów. Moi rozmówcy często podkreślali, że tylko młodość w zasadzie ich tam trzymała na nogach i tylko to, że po prostu mieli zdrowy, silny, młody organizm. Bo jeżeli ktoś był słabszy, jeżeli ktoś był chorowity, no to po prostu bardzo szybko odpadał, no, bardzo szybko musiał zrezygnować z obecności w oddziale. Ja później, już po napisaniu książki, rozmawiałem właśnie z Janem Karolewskim, pseudonim Jurand, z Białostocczyzny, który tam przez 2 lata pomagał oddziałowi NZW Głuszca i po tych 2 latach postanowił wstąpić do tego oddziału, bo rwał się do walki i on wytrzymał tam, nie chcę skłamać, ale nieco ponad tydzień. Już po tygodniu był tak wykończony, rozchorował się, ledwo stał na nogach i musiał z tego zrezygnować, bo po prostu to wszystko było ponad jego siły. Ale też ci, którzy byli w tych oddziałach, mówili, że było mnóstwo przypadków osób, które dołączały do nich, które chciały się zaangażować w walkę i po prostu po tygodniu, 2 rezygnowali, ponieważ nie byli w stanie wytrzymać w tych warunkach. A ci, którzy tam byli, no to na ogół mówili właśnie o tej młodości, że to ich to sprawiało, że jakoś byli w stanie wytrzymać i nawet jakieś takie ujęcia statystyczne tych oddziałów pokazują, że tam mieliśmy głównie do czynienia z osobami młodymi. No i oprócz tego też warto wspomnieć o samej idei, która im przyświecała i tym oni też mówili, że no ten cel, do którego oni chcieli dążyć, ta świadomość tego, że na przykład walczyli przez całą wojnę, żeby Polska odzyskała niepodległość i ten cel dalej nie został zrealizowany i po prostu czuli, że nie mogą w tym momencie się poddać i zrezygnować, i to ich też na pewno trzymało w tym oddziale. Osoba, która nie była przekonana o słuszności tej walki, no zwyczajnie nie dałaby rady.
Wspomniał pan, że oddziały partyzanckie maszerowały. Czy mógłby pan powiedzieć o tym, jak wyglądał długotrwały marsz? Czy maszerowano pieszo, czy z wykorzystaniem środków transportu?
Mobilność w wypadku oddziałów partyzanckich była kluczowa dla przetrwania danego oddziału. W wielu meldunkach, rozkazach przekazywanych dowódcom swoim podkomendnym było podkreślane, że oni po każdej akcji muszą odskoczyć kilkadziesiąt kilometrów i dopiero wtedy myśleć o postoju, że w każdym z tych miejsc, w których się zatrzymują, o ile nie mają właśnie jakiejś takiej stałej bazy ukrytej głęboko w lesie, to że w zasadzie codziennie muszą zmieniać miejsce zakwaterowania. Każdego dnia muszą być cały czas w ruchu, żeby komuniści nie mogli ich namierzyć. Oprócz tego głównie oni poruszali się po takich leśnych ostępach, które sprawiały, że komuniści nie mogli przeciwko nim odsyłać jakichś większych pojazdów typu czołgi. Co też powodowało, że oni musieli głównie poruszać się pieszo. W miarę możliwości oni faktycznie na potrzeby jakiejś akcji byli w stanie zdobyć kilka ciężarówek i podjechać do innego miejsca i tam przeprowadzić akcję na niczego nie spodziewającym się przeciwniku. I często udawało im się jakoś zaangażować ludność cywilną, żeby oni za pomocą furmanek przewieźli ich w jakieś miejsce koncentracji, ale głównie oni poruszali się pieszo i w zasadzie no, oni podkreślali, że to w zasadzie była rzecz, była ich taka największa codzienność. Właśnie te długie, forsowne marsze, na ogół wykonywane właśnie w środku nocy, żeby wróg ich nie namierzył. W zasadzie na takie przemieszczanie się w ciągu dnia pozwalali sobie tylko w tych miejscach, gdzie właśnie byli stuprocentowo pewni, że nikt ich nie wyda. W ciągu dnia na ogół spali, czy to właśnie w swoich melinach, kryjówkach, czy u ludzi zakwaterowani. I to też stwarzało problem dla osób, które się rozchorowały, czy też ran poniesionych w czasie akcji. Józef Żwirko z 5. Brygady Wileńskiej właśnie mówił do swoich podkomendnych, że w zasadzie jeżeli osoba ranna lub chora już powinna być uznawana w 90% za osobę straconą dla oddziału, ponieważ w chwili, w której ktoś nie może się poruszać, nie może, uniemożliwia szybki odskok oddziału, no to ta osoba w zasadzie już no nie może być w oddziale, ponieważ ściąga niebezpieczeństwo na resztę partyzantów, więc w wypadku każdej z tych chorób starano się gdzieś ukryć taką osobę, żeby odczekała ten czas, żeby wyzdrowiała, czy to u właśnie jakichś zaufanych ludzi, czy w jakichś szpitalach polowych, ale no takie osoby nie mogły po prostu przebywać w oddziale, ponieważ nie były w stanie znieść tych forsownych, długich marszy.
Czy można więc zatem przyjąć, że mobilność była jednym z elementów, który decydował o przetrwaniu oddziału?
Zdecydowanie. To właśnie było takim czynnikiem, który w dużej mierze determinował to, ile jest oddział w stanie przetrwać. Zresztą właśnie ta mobilność, zwłaszcza na początku, sprawiała aparatowi komunistycznemu największe problemy, ponieważ oni właśnie byli przyzwyczajeni do takiego systemu zwalczania partyzantów z II wojny światowej, w której po prostu duża liczba wojska zmobilizowana w jednym miejscu otacza dany teren i przeczesuje dane skupiska leśne. A w chwili, w której te małe oddziały w tym czasie już zdążyły się stamtąd przemieścić i uciec i ze względu na właśnie cały czas ciągły odskok z miejsca, w którym oni działali, no to te gigantyczne obławy nie miały racji bytu i się nie udawały, ponieważ z takiego pierścienia bardzo łatwo partyzantom udało się uniknąć i dlatego też później komuniści zmienili taktykę i postawili na mniejsze, mniej liczne oddziały, które po prostu stale szły za oddziałem, stale go tropiły i szły mu po piętach i nie dawało chwili wytchnienia, próbując po prostu złapać ich podczas pierwszego postoju, który prędzej czy później musiał nastąpić. Ale dopóki te oddziały właśnie były karne, były w ciągłym ruchu, w ciągłej akcji, no to komunistom było bardzo ciężko je namierzyć, zlokalizować i zlikwidować. Co też zresztą widać chociażby po tej 5. Brygadzie Wileńskiej, która operowała na obszarze kilku województw i sprawiała gigantyczne problemy komunistom, żeby ją zlokalizować i pokonać.
Czy w odniesieniu do żołnierzy wyklętych można mówić o czasie wolnym? Jeśli tak, to w jaki sposób go spędzali?
To była rzecz raczej rzadka i niezwykle trudna, ale jak sami oni przyznawali, byli ludźmi młodymi, więc jeżeli była jakaś była jakaś chwila wytchnienia, a na przykład w wiosce obok było jakieś wesele czy potańcówka i dowódca się zgodził, no to oni zawsze korzystali z takiej okazji, nawet mimo gigantycznego zmęczenia, to jakaś taka potrzeba socjalizacji i spotkania się z innymi ludźmi była u nich dosyć silna. Więc takie wiejskie imprezy, jeżeli były gdzieś w okolicy, no to był, wydaje mi się, taki najczęstszy przykład spędzania czasu wolnego, ponieważ oprócz tego, no to oni głównie przeznaczali czas wolny na odpoczynek, na to, żeby odespać, na to, żeby odpocząć, żeby może w miarę możliwości przeprać swoje ubranie, jeżeli jeszcze się nadawało do czegokolwiek po takim marszu. A oprócz tego czasu pozostawało jednak bardzo niewiele. Wielu z nich wspomina śpiewanie pieśni partyzanckich przy ognisku wieczorem, przed położeniem się spać albo przed wymarszem. To i jakieś właśnie tutaj rozmowy z dowódcą przy ognisku, kiedy on wygłaszał swoje przemowy, opowiadał o tym właśnie, o historii, o tym, co się teraz dzieje w kraju, ponieważ dowódca na ogół był najlepiej poinformowany ze względu na sieć łączników i informatorów. I to jest, te rozmowy przy ognisku były czymś, co oni z takim autentycznym rozrzewnieniem wspominali po tylu latach i mówili, że to w tamtym momencie oni się naprawdę przez chwilę czuli wolni.
W jaki sposób żołnierze wyklęci działali na rzecz okolicznych wiosek?
Jeżeli chodzi o zależność między oddziałami partyzanckimi a ludnością cywilną, też wypadałoby, żeby w ogóle wytłumaczyć, dlaczego oddziały partyzanckie powstawały. Ponieważ jedna rzecz, że oddziały dążyły do tego, żeby walczyć z formułującym się reżimem komunistycznym i że walczyli o wolną Polskę, ale też istnienie oddziałów partyzanckich wynikało z bardzo takich przyziemnych pobudek, ponieważ to w istocie były jednostki samoobrony, które były odpowiedzią na wzmagający się terror komunistów i samowolkę lokalnych funkcjonariuszy UB i MO, którzy w nowym systemie mogli w zasadzie pozwolić sobie na wszystko i pozostawali bezkarni. I oddziały partyzanckie były też w dużej mierze odpowiedzią na ten problem, więc też po prostu cywile siłą rzeczy, dlatego też przez tyle lat pomagali oddziałom partyzanckim, przez tyle lat ukrywały tych ludzi, ponieważ oddziały partyzanckie broniły tych ludzi przed, można powiedzieć, zbrodniczym reżimem, który był do wszystkiego zdolny i był bezkarny wobec nich, i partyzanci byli jedyną instytucją, która była w stanie powstrzymać UB czy MO przed takim bezprawnym okradaniem i terroryzowaniem tej ludności. Więc to była w zasadzie taka główna rzecz, którą partyzanci robili dla cywili. Też wielokrotnie ci dowódcy partyzanccy, zwłaszcza tacy jak Józef Kuraś-Ogień, nawet w pewnym momencie stanowili niejako władzę na tych terenach, na których partyzanci działali. Tam nawet na Podhalu doszło do takiej sytuacji, że lokalni działacze PPR-u raportowali do Krakowa, że potrzebują wsparcia, ponieważ ze względu na aktywność podziemia oni musieli w Zakopanem i w całym Podhalu przejść do konspiracji. Do tego stopnia w pewnym momencie podziemie było tam tak silne i tak liczne, że oni nie byli w stanie jawnie działać i nie byli w stanie formować tej władzy komunistycznej, więc w takim wypadku dowódcy partyzanccy często rozwiązywali nawet jakieś takie lokalne, sąsiedzkie spory. Często cywile zgłaszali się do nich z takimi problemami i właśnie prosili o to, żeby rozsądzić jakiś problem między ludźmi. Partyzanci, którzy później decydowali się na czy to w pojedynkę ukrywanie się, czy nawet w jakichś kilkuosobowych grupach, ale już raczej zaniechali działalności zbrojnej i skupili się po prostu na przetrwaniu, czego najlepszym przykładem jest Józef Franczak Lalek, który już czynnie z komunistami nie walczył. W zasadzie można powiedzieć, że tylko zmuszony do tego jakąś obławą czy w trakcie pościgu dopiero wtedy podejmował walkę, ale przez większość czasu on się po prostu ukrywał. I tego typu osoby siłą rzeczy pomagały osobom, które ich ukrywały, więc oni też po prostu uczestniczyli w takim codziennym życiu tej ludności cywilnej. Hieronim Dekutowski-Zapora też w chwili, po jakichś takich intensywnych opadach swoich partyzantów wydał im rozkaz, żeby właśnie pomogli przekopywać jakieś tereny właśnie razem z ludnością cywilną, żeby im pomóc. Więc partyzanci, którzy zresztą też wywodzili się z tych wiosek, przy których działali, siłą rzeczy żyli razem z tymi ludźmi i stanowili właśnie element tego życia społecznego.
To bardzo ciekawe, co pan powiedział na temat relacji między żołnierzami wyklętymi a miejscową ludnością, ale chciałabym jeszcze dopytać, czy żołnierze wyklęci mogli liczyć na wsparcie miejscowej ludności we wszystkich regionach kraju i jak to się z czasem zmieniało?
To oczywiście nigdy nie jest tak, że wszyscy ludzie popierają dany oddział partyzancki, że wszyscy ludzie w ogóle popierają jakiekolwiek formy podziemia, zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie. I faktycznie nie było tak, że wszyscy popierali partyzantów, ale tutaj jeżeli chodzi o jakiekolwiek dane statystyczne, no to nie istnieją, w zasadzie ciężko jest ocenić w tym wypadku skalę takiego poparcia, ale w moim przekonaniu to, co świadczy o tym, jak bardzo ludzie popierali oddziały partyzanckie, jest w zasadzie czas ich funkcjonowania, ponieważ większość oddziałów partyzanckich walczyła do 1947 roku, do czasu amnestii, kiedy większość podziemia się ujawniła i zaprzestała walki zbrojnej, więc mówimy tutaj o 2 latach walki w większości przypadków, czyli w zasadzie tyle, ile większość oddziałów funkcjonowała w czasie okupacji niemieckiej, ponieważ ten rozrost podziemia zbrojnego w czasie wojny nastąpił właśnie w 1943 roku, a duża część oddziałów kontynuowała po 1947 roku walkę i walczyli do 1949 roku, do 1950, czy właśnie ukrywała się, tak jak Józef Franczak Lalek, do 1963 roku. I w wypadku oddziałów partyzanckich to żadna tego typu jednostka nie jest w stanie funkcjonować bez poparcia ludności cywilnej. Taka jest po prostu specyfika tych formacji zbrojnych, że w chwili, w której oni tracili poparcie, w chwili, w której traciliby poparcie, ich działalność nie miała racji bytu i taka grupa byłaby bardzo szybko wytropiona przez aparat komunistyczny, ponieważ w zasadzie w każdej z wiosek wystarczy, że znajdzie się jedna osoba, która będzie chciała, będzie życzyła źle partyzantom, która nie będzie ich popierała i pójdzie na posterunek i złożyć donos i powiedzieć, gdzie oni się znajdują. Więc mówimy tutaj o naprawdę, że wystarczy naprawdę bardzo niewiele, żeby ten oddział został zlokalizowany, więc w chwili, w której mówimy o tak długim oporze, o tak długiej walce, to ciężko jest polemizować z tym, że ludzie na tych terenach popierali partyzantów. Więc też trochę wracając teraz do bezpośrednio do pani pytania, gdzie najbardziej popierali ludzie partyzantów, no to popierali najbardziej tam, gdzie te oddziały się ostały najdłużej, na przykład na północnym Mazowszu, na przykład właśnie na Lubelszczyźnie, czy na terenach południowej Małopolski, czy na Białostoczyźnie, czyli właśnie tam, gdzie najdłużej ci partyzanci byli w stanie się ukryć, ponieważ bez poparcia ludności oddział bardzo szybko po prostu przestałby istnieć.
A czym były tak zwane czerwone wsie?
Czerwone wsie, tak na ogół partyzanci określali wsie, gdzie skąd pochodzili funkcjonariusze MO i ORMO, które ze względu właśnie na ludzi popierających komunistów trzeba było szerokim łukiem omijać. No i to było to największe zagrożenie właśnie dla partyzantów, ponieważ to było naturalne wsparcie dla władzy i naturalne źródło donosu, a tego najbardziej się w zasadzie obawiali partyzanci. Zresztą no właśnie tajni współpracownicy komunistyczni byli po funkcjonariuszach UB i po tych właśnie strukturach represji, oni byli najbardziej zwalczani przez partyzantów, ponieważ zdawali sobie oni doskonale sprawę, że właśnie tak, że wystarczy jeden donos, żeby położyć kres istnieniu całej jednostki. Więc partyzanci ze szpiclami walczyli najzajadlej i cały okres swojego istnienia, a jeżeli chodzi o czerwone wsie, no to na ogół oni starali się je po prostu omijać.
Jaki był stosunek żołnierzy wyklętych do wroga, czyli do żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszy UB?
Tutaj faktycznie partyzanci mieli pewien problem i bardzo rozróżniali każdą formację, z którą przyszło im walczyć. I tak jak na przykład z wojskiem, oni starali się za wszelką cenę unikać walki, wychodząc z założenia, że mają do czynienia w większości przypadków z poborowymi, którzy nie mają wpływu na to, gdzie się znajdują. I z nimi zawsze oni unikali walki, jeżeli widzieli, że mają do czynienia z wojskiem, na ogół się wycofywali, co też prowadziło do wielu sytuacji, w których po prostu wojsko odmawiało walki z partyzantami i często wyrażało gotowość dołączenia do partyzantki, co też niejako jest przyczyną powstania i rozwoju Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W pewnym momencie komuniści zorientowali się, że kierowanie wojskowych, zwykłych wojskowych do walki z partyzantami nie ma sensu i jest po prostu zagrożeniem, że oni zaczną po prostu wspierać partyzantów, ponieważ nawet jeżeli się do nich nie przyłączą, to chętnie oddawali im na przykład broń. Albo wymieniali się właśnie butami, czy mundurami, czy czymkolwiek, co mogłoby w jakiś sposób wesprzeć partyzantów. I od pewnego momentu to wojsko już nie było kierowane i zamiast niego właśnie ciężar spoczął na Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I tak samo stosunek do milicji obywatelskiej był bardzo zróżnicowany i do tego partyzanci podchodzili bardzo jednostkowo. Jeżeli istniała placówka, która po prostu była skupiona na pilnowaniu porządku, to no, partyzanci nie widzieli w tych ludziach wroga. Tutaj też idealnym przykładem jest swoją drogą mój rozmówca Kazimierz Paulo, pseudonim Skała, który zanim wstąpił do oddziału partyzanckiego był komendantem MO w Węglówce na Podkarpaciu. I ze względu na to, że ludzie partyzantom działającym w okolicy powiedzieli, że ten posterunek jest w porządku, że ci milicjanci po prostu skupiają się na tym, żeby w okolicy było bezpiecznie, to ten posterunek był jedynym posterunkiem, który nie został przez żubryda w tamtej okolicy rozbity, co doprowadziło z kolei do tego, że komuniści zaczęliby podejrzewać Kazimierza Pawła o współpracowanie z oddziałem, które jeszcze wówczas nie miało miejsca. Więc no i on później też właśnie ta podejrzliwość i fakt, że był znalazł się na celowniku komunistów tylko dlatego, że po prostu budził zaufanie miejscowej ludności, to niejako go zmusiło do tego, żeby uciec do lasu i później dołączyć do Józefa Kurasia Ognia. Ale właśnie milicjanci, jeżeli nic nie mieli na sumieniu, można powiedzieć, że mogli się czuć bezpieczniej wobec partyzantów. Natomiast jeżeli chodzi o UB, no to to byli najbardziej znienawidzeni przez partyzantów ludzie. Co prawda dowódcy przestrzegali swoich partyzantów, że jeżeli wykonać wyrok śmierci na kimkolwiek, to można tylko i wyłącznie po udowodnieniu mu jakiejś winy. Ale na pewno trzeba przyznać, że po prostu z czasem, w miarę trwania walki, to podejście, ten stosunek do wroga się radykalizował. To zresztą wydaje mi się, że idealnie obrazuje wojna na Ukrainie, która po prostu cały czas jest coraz bardziej brutalna, ponieważ w miarę trwania tego konfliktu, w miarę trwania walki, żołnierze walczący w okopach coraz mniej patrzą na swojego przeciwnika jak na ludzi i coraz więcej jak na przeciwnika, którego trzeba wyeliminować, i wydaje mi się, że dokładnie to, że to najlepiej oddaje, co dotykało partyzantów, że po prostu oni coraz bardziej nienawidzili swojego przeciwnika, zwłaszcza w wyniku tych ciągłych obław, tego poczucia zaszczucia, tej niepewności, i w miarę jak kolejni przyjaciele, towarzysze broni ginęli od ubeckich kul, to sprawiało, że ci ludzie w zasadzie no już w wielu przypadkach po prostu, jeżeli złapali jakiegoś ubeka, no to nie wypuszczali go żywego.
Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale chciałabym jeszcze pana zapytać o te problemy dyscyplinarne, o których pan już wspomniał. Czy w oddziałach partyzanckich tego typu problemy występowały? Jeśli tak, to w jaki sposób sobie z nimi radzono?
To też zabrzmi bardzo prosto, ale w miarę jak czytałem o po prostu innych oddziałach partyzanckich, czy to działających w Europie, czy w Afryce, w różnych okresach historii, to mogę powiedzieć jasno, że problemy z dyscypliną występują w każdej jednostce partyzanckiej. W sensie, że ten problem prędzej czy później dotyka każdą taką jednostkę, więc te problemy z dyscypliną też musiały się w jakimś stopniu objawić w wypadku żołnierzy wyklętych. I w zasadzie to tylko i wyłącznie od dowódcy zależało, czy jednostka ulegnie temu rozprzężeniu i po prostu pójdzie w rozsypkę, czy będzie działać dalej. Ci ludzie byli wystawieni na ciągły stres. Cały czas nie wiedzieli, co przyniesie jutro, co przyniesie następna godzina, i to siłą rzeczy sprawiało, że chociażby, że mogli mieć oni chęć sięgnięcia po wódkę, po bimber, który też był wszechobecny, w każdej wsi bez problemu można było ją pozyskać. W wielu oddziałach był zakaz spożywania alkoholu. Na ogół partyzanci, jeżeli tylko mogli, to tam starali się otrzymać dyspensę od swojego dowódcy, i też przy okazji różnego rodzaju świąt taka dyspensa miała miejsce. Ale w zasadzie no, te problemy dotykały każdy oddział. No ale też
chwili, w której dyscyplina w takim oddziale partyzanckim spadała, w chwili, w której ten oddział przestawał być taki karny i zdyscyplinowany i spadała jego skuteczność, to taki oddział bardzo szybko był eliminowany, ponieważ był bardzo łatwy do namieszenia przez komunistów. Nawet były takie przypadki, że na przykład już po 1947 roku na Lubelszczyźnie jeden z pododdziałów podległych Zaporze, na wieść o tym, że ich dowódca został złapany przez komunistów, ci ludzie się tak załamali, że po prostu przystanęli w jakiejś wsi i zaczęli pić alkohol, doprowadzili się do stanu upojenia alkoholowego. UB podjechało pod tą wioskę, funkcjonariusze przebrali się za kobiety, podeszli do tego oddziału i bez problemu go wyeliminowali. Więc w chwili, w której oddział pozwolił sobie na jakiekolwiek rozprzężenie, z miejsca znajdował się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ale tutaj też przy tej okazji chciałem poruszyć dosyć taki ważną kwestię dotyczącą żołnierzy wyklętych i oddziałów partyzanckich, ponieważ wiele zarzutów dotyczących wyklętych właśnie dotyczy tego, że w zasadzie oni nie byli partyzantką, a bandami rabunkowymi i podaje się różnego rodzaju przykłady zbrodnie czy przestępstwa, które miały miejsce na wsi. To chciałem tutaj zwrócić tylko Państwu uwagę na jeden dosyć istotny problem przy ocenie tego typu zachowań. Tak jak właśnie wspomniałem, broń w Polsce, na polskiej wsi była w zasadzie wszechobecna po II wojnie światowej i każdy był w stanie bez problemu ją pozyskać, co prowadziło też do takiej sytuacji, że było mnóstwo różnego rodzaju band, które po prostu grasowały po całej Polsce, zwłaszcza w chwili, w której ten system komunistyczny raz, że był słaby, a dwa, że pilnowanie porządku i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Polski nie należało do ich priorytetów, co też niejako wymuszało powstawanie oddziałów partyzanckich. Ale takie bandy często stosowały zabieg właśnie podszywania się pod oddziały partyzanckie, doskonale wiedząc, że po prostu podając się za partyzantów, ludzie będą bali się interweniować, ponieważ inaczej traktuje się takiego pojedynczego opryszka, czy nawet kilkuosobową grupę, a inaczej traktuje się kilkudziesięcioosobowy oddział. Po prostu ludzie w chwili, w której byliby zmuszeni do jakiejś współpracy, no to bardziej prawdopodobne, że będą się opierać takim pojedynczym jednostkom, więc po prostu dla większości tego typu osób było wygodne podawać się za partyzantów, co też doprowadzało właśnie do sytuacji, że ludzie utożsamiali to z partyzantami. Później komuniści, po tym jak się zorientowali, że mają problem, ponieważ ludzie popierają partyzantów i szukali różnych sposobów na zdyskredytowanie tych ludzi, też często wysyłali sformowane przez siebie bandy rabunkowe, które miały po prostu rabować ludzi, żeby oni się odwrócili od partyzantów. Więc w chwili, w której mamy do czynienia z tego typu historiami, różnymi zarzutami dotyczącymi partyzantów, ja bym do nich podchodził bardzo ostrożnie, ponieważ mimo wszystko to, że jakaś osoba podawała się za partyzanta, nie oznacza, że tym partyzantem była, a każda jednostka doskonale zdawała sobie sprawę, każdy oddział, że w chwili, w której skupi się na tego typu występkach, w chwili, w której odda się właśnie takiemu procederowi, no to nie będzie mieć racji bytu, straci poparcie miejscowej ludności i przestanie istnieć, dlatego też oddziały partyzanckie tak intensywnie zwalczały tego typu bandy rabunkowe.
Na koniec, na podsumowanie naszej rozmowy, czy mógłby Pan jeszcze powiedzieć, co Pana zdaniem było najtrudniejsze w życiu partyzanckim?
Poza tym, o czym już mówiliśmy, czyli moim zdaniem całkowicie przerażającym faktem, że oni mieli problem z zaspokojeniem takich podstawowych swoich potrzeb, jak jedzenie, jak sen, jak odzież, jak odpoczynek, co już samo w sobie brzmi ekstremalnie. Wydaje mi się, że najcięższe był fakt, że zwłaszcza z upływem czasu i kiedy ta liczba obław była niesamowita, oni nie byli pewni, co się stanie za godzinę, nie wiedzieli, żyli w ciągłym przeświadczeniu, że każda ich chwila może być ostatnia, że w zasadzie nie wiedzą, z której strony przyjdzie przeciwnik. Pod koniec już komuniści też zaczęli wysyłać agentów bezpośrednio do oddziałów, co też wiele oddziałów w ten sposób udało się zlikwidować, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest zlikwidowanie zgrupowania Henryka Flamego Bartka, które zostało przeprowadzone w ten sposób, że do oddziału dostał się funkcjonariusz UB Henryk Wędrowski, który podając się za dowództwo NSZ-u wysłał prawie całe zgrupowanie na zachód, na Opolszczyznę, gdzie ci partyzanci wpadli w pułapkę i zostali zamordowani. Więc ci ludzie i ci partyzanci zdawali sobie sprawę, że komuniści próbują wysłać swoich ludzi, żeby przeniknęli oddział, więc dochodziło już do takiej sytuacji, że oni nawet nie mogli być w 100% pewni swoich towarzyszy broni. Więc to poczucie ciągłego zagrożenia i w zasadzie taki życie w takim ciągłym dylemacie wynikającym z tego, że dla nas jest to oczywiste, że po wojnie nie mieliśmy do czynienia z wolną Polską, że nie mieliśmy do czynienia z wolnym, niepodległym krajem, ale jednak taka wrażenie przynajmniej okrojonej niepodległości, takie wrażenie, że może jednak uda się coś wypracować w tym obecnym systemie, że może jednak wrócić, spróbować budować to, co jest i pogodzić się po prostu z tym wszystkim, że może jakby to sprawiało, że oni stawali przed codziennym dylematem, czy jeszcze walczyć, czy już się poddać i może spróbować po prostu się nie wychylać i wrócić do przynajmniej częściowo normalnego życia. Więc wydaje mi się, że to było najcięższe w tym wszystkim, że oni żyli w ciągłym zagrożeniu i byli poddawani ciągłym dylematom moralnym. Dlatego wydaje mi się, że mamy do czynienia, że w wypadku żołnierzy wyklętych możemy mówić naprawdę o wybitnych jednostkach, ponieważ no, zwykli ludzie by nie wytrzymali funkcjonować w takich ekstremalnych warunkach.
Bardzo dziękuję panu Stanisławowi Płużeńskiemu za rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. Gratuluję książki, której tytuł brzmi Mróz, głód i wszy, życie codzienne wyklętych, a Państwa zachęcam do jej lektury, jak też do odwiedzania Izby Pamięci Strzelecka 8.